pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.
Kłaniam się drogim słuchaczom Radia Ortodoksja. Dzisiaj opowiem o książce Atos i korzenie prawosławnej cywilizacji. To tytuł najnowszej książki biskupa Warsonofiusza Doroszkiewicza, biskupa siemiatyckiego. Tytuł jest obiecujący, a zawartość pozycji tym bardziej. W ciągu wieków Atos spełniał ogromną rolę w kulturze duchowej europejskiego chrześcijaństwa. Szczególną rolę odegrał w życiu prawosławia. To pierwsze zdanie książki. Święta Góra Atos inspirowała, rozsiewała swoich mnichów albo uczniów po całym świecie. Ci zakładali kolejne monastery. Broniła prawosławia zagrożonego z dwóch stron. Turków osmańskich, kiedy Bizancjum i kraje bałkańskie znalazły się pod ich panowaniem, oraz od zachodu, przed wpływem idei europejskiego humanizmu. Hesychazm pozostawał główną tarczą obrony przed nowymi ideami. Autor przedstawia najstarsze zabytki piśmiennictwa cyrylickiego związane z Atosem, następnie związki monasterów w Supraślu ze świętą górą Atos, a to już jest XVI wiek. Na przykład powstałą na Atosie opowieść o spustoszeniu świętej góry Atos wielokrotnie kopiowano w supraskim monasterze i dostarczano do innych. Przestrzegała ona przed Unią Papieską, relacjonowała bowiem zgubne dla cerkwi monasterów na Atosie skutki zajęcia przez łacinników Atosu w okresie Cesarstwa Łacińskiego, lata 1204-1261. Oba ośrodki związała już na początku XVI wieku postać świętego Antoniego Supraskiego, który przybył najpierw do Supraskiego monasteru, po czym poprosił jego ichumena o błogosławieństwo na udanie się na świętą górę Atos, czyli wtedy ziemię okupowane przez Turków, by oddać życie za Chrystusa. Przez kilka lat przebywał na Atosie, zginął męczeńską śmiercią 17 lutego 1508 roku, gdy odmówił konwersji na islam i ostro potępił prześladowania chrześcijan przez Turków. Pod wpływem tureckiego zagrożenia wielu mnichów czy ikonopisców uciekało w drugiej połowie XV wieku z ziem byłego cesarstwa bizantyńskiego, m.in. z Atosu, na ziemię tworzące Wielkie Księstwo Litewskie, Mołdawię, Bułgarię, Rumunię, Moskowię, niosąc duchowość, kulturę, księgi, organizując życie monastyczne na wzór atoski. Władyka Warsonofiusz opisuje wpływ atoskiej duchowości i kultury także w późniejszych wiekach na różne kraje słowiańskie, poświęcając danym krajom oddzielne rozdziały. Ale pewne atoskie dokonania wykraczają daleko poza granice konkretnego kraju. I tu zatrzymajmy się nad tym, co wniosła do prawosławia postać świętego Nikodema Hagioryty oraz jednym tchem wymieniamy tutaj świętego Paisjusza Wieliczkowskiego. Obaj święci żyli w XVIII wieku, a ten wiek otwierał proces dojrzewania świadomości narodowej. Objął również Bałkany. Czy ludy bałkańskie, pozostające już 400 lat w tureckiej niewoli, staną po stronie cywilizacji zachodnioeuropejskiej, tak jak chciały tego rządzący krajami Europy Zachodniej, czy obiorą własną drogę? To było istotne pytanie epoki. I oto odpowiada na nie mnich z Atosu. Wtedy urodzony na greckiej wyspie, wtedy w Imperium Osmańskim, który wstąpił do monasteru świętego Dionizosa. Ale jak usłyszeć głos mnicha w zgiełku świata politycznego, prowadzącego wojny i rewolucje? Przypomnijmy, rewolucja francuska wybuchła, gdy święty Nikodem miał 40 lat. Święty Nikodem, znając klasyczną grekę i łacinę, włoski i francuski, zbierał i badał rękopisy o ascetycznych treściach. Między innymi świętego Symeona Nowego Teologa, to przełom tysiącleci, świętego Grzegorza Palamasa, XIV wiek, odczytywał je na nowo, wyznaczał swemu greckiemu narodowi, ale i innym bałkańskim oraz Europy Środkowej Wschodniej swoją drogę. Przestrzegał. Nie pokładajcie nadziei w zachodnim sekularyzmie, który wprowadza obłudę i frustrację. Naszą jedyną nadzieją jest odnowa i powrót do naszych autentycznych korzeni, do ojców cerkwi i bizantyńskiej przeszłości. Obok niego tak zwany nurt nowej bizantyńskiej myśli politycznej tworzyli święty Kosmas Etolijski, Wincenty Damadomos, Eugeniusz Vulgaris. Byli związani z ruchem Kolibadów. Święty Nikodem Hagioryta uważał, że duchowe odrodzenie greckiej cerkwi jest możliwe, ale pod warunkiem zachowania świętej tradycji i odrodzenia hezychazmu. Był wybitnym teologiem, ale też pedagogiem, poetą, znawcą historii i kultury swego kraju. Stał się nauczycielem narodu. O trudnych kwestiach pisał językiem prostym i pięknym. Tradycję teologiczną oczyszczał z zachodnich naleciałości. Święty Paisjusz Wieliczkowski, rozczarowany zachodnią scholastyką, która w jego wieku oponowała także prawosławne szkoły teologiczne, szukał ożywczego źródła. Znalazł je w pismach świętego Nikodema i w myśli ruchu Kolibadów. Myśli te przez Rumunię i Ukrainę przeniósł do Rosji, w której pustelnia optyńska okazała się najbardziej podatnym gruntem do ich przyjęcia. Plejada ówczesnych rosyjskich pisarzy i intelektualistów po raz pierwszy mogła poznać myśli ruchu Kolibadów. Władyka Varsonofiusz przedstawia dzieła świętego Nikodema Hagioryty, które stały się inspiracją dla Słowian. Była nim przede wszystkim Filokalia oraz Synaksarion, czyli historie życia świętych, będących wzorami do naśladowania, upominające nawet najbardziej zatwardziałych. Święty Paisjusz Wieliczkowski pisze swoje dzieło o modlitwie wewnętrznej umysłu, zapożyczając wiele z myśli świętego Nikodema. Wpływowi ruchu Kolibadów na rosyjskie społeczeństwo XVIII i XIX wieku autor poświęca oddzielny rozdział. Rosyjska inteligencja, pozostająca pod wpływem zachodnich encyklopedystów, idei oświeceniowej i rewolucyjnej, omijała wtedy cerkiew. Dopiero w XIX wieku doszło do wsłuchania się, oczywiście w pewnym stopniu, w głos płynący ze świętej góry Athos, który poprzez Kolibadów docierał do sławianofilów. Okcydentaliści inaczej zapadnicy, nadal byli nieczuli na ten głos, słuchani w głos Europy. Katolicki i protestancki, jej postęp techniczny, demokrację, wolnomyślicielstwo. W Rosji widzieli ciemnotę i zacofanie. I aby z tego stanu wyjść, należało według nich pozbyć się balastu cerkwi powiązanej z imperialną monarchią. Słowianofile opowiadali się wzorem koliwadów za potrzebą powrotu do prawosławnej tradycji narodowej, za definitywnym usunięciem z rosyjskiej sfery ducha i kultury obcych wpływów europejskich, które od czasów Piotra I osłabiały duchowość narodu. Twierdzili, że cywilizacja europejska nie stanowi już od dawna jedynego i absolutnego wzorca i jest uboższa od dziedzictwa bizantyńskiego, na którym jest oparta kultura rosyjskiego narodu. Uważali, że zasadniczą siłą Rosji i jej opoką jest prawosławna wiara. Najwybitniejszymi przedstawicielami słowianofilów byli Fiodor Dostojewski, Aleksy Chomiakow, Iwan Kirejewski. Ale także w owym czasie na kanwie zaciekłych dysput teologicznych pojawia się postać metropolity moskiewskiego Filareta Drozdowa. Zmarł w 1867. Stał się najbardziej słyszalnym głosem rosyjskiej cerkwi. Bał się, że poglądy zapadników mogą doprowadzić Rosję do politycznych zawirowań, ale i wskazywał na pewną ostrożność wobec idei słowianofilów. Był rozczarowany polityką cara Mikołaja I, na swój sposób zapatrzonego w katolicyzm i Europę. Chronił cerkiew przed wtrącaniem się władz carskich w jej sprawy. Oburzał się z powodu dążenia carskich urzędników do biurokratyzacji cerkwi pod pretekstem przesadnej troski o jej dobro. Podejrzliwie odnosił się do tezy, że jedynie Święta Ruś jest strażniczką nieskażonej prawosławnej tradycji i społecznej sprawiedliwości. Widział liczne wady Rosjan, ubolewając nad zabobonnym charakterem ich życia. Dlatego ratunku upatrywał nie w państwie, nie w Świętej Rusi, tylko w uczestnictwie w niestworzonych bożych energiach, inaczej hezychastycznej modlitwie, czyli energiach działających pomiędzy tym światem a przyszłym. Do swego spowiednika ojca Antoniego pisał w 1843. Do świata duchowego nie jest tak łatwo wejść, będąc zapatrzonym jedynie w nasze ziemskie rozumowanie. Ten najwięcej zdobywa Ducha Świętego, kto w swoim sercu unosi się ponad ziemią. Skoncentrowanie się na rzeczach świętych pomaga człowiekowi unieść się na skraj sfer niebiańskich. Dlatego życie w kontemplacji jest poszukiwaniem wybranej w sposób wolny wspólnoty z Bogiem przez Ducha Świętego, który wylewa swą łaskę jako nierozerwalny strumień zamanifestowany w Bożym Słowie i karmiący tych chrześcijan, którzy są członkami jedynego ciała Chrystusa. To koniec cytatu. Ten głos to była swoista polemika ze słowianofilami, którzy zbyt mocno ufali idei narodowej. Władyka Warsonow już pisze i o wpływie atoskiego, szerzej greckiego, monastycyzmu na Italię. jakże jest przydatny ten tekst pielgrzymującym do południowych Włoch i Rzymu. Powiem na marginesie, że bardzo mi go brakowało, gdy na własną rękę podczas kilkakrotnych moich wyjazdów w ten region poszukiwałam bardziej intuicyjnie obecności wschodu na włoskim bucie. Obecność ta, podobnie jak misja cyrilometodiańska w Polsce, podlegała w naszym kraju prawu intelektualnego przemilczania. Tymczasem monastycyzm grecki i w ogóle wschodnia duchowość, o czym przeczytamy w książce, był wiekami obecny w tej części Europy. Papieże pierwszego tysiąclecia pielęgnowali w Italii wschodnią teologię i duchowość, będąc często mecenasami greckich monasterów, które nieraz pełniły rolę uniwersytetów. Z nich, cytuję, drogocenne wartości helińsko-italskiego antyku i wspólnej teologii patrystyczno-soborowej promieniowały na całą zachodnioeuropejską część chrześcijańskiego Imperium Rzymskiego. Koniec cytatu. Takim mecenasem był chociażby papież Grzegorz Wielki, święty, którego pontyfikat przypada na lata 590-604. Przy nim Rzym stał się bardzo grecki. Greckie monastery w VII wieku wyrastały jak grzyby po deszczu, a grecki był traktowany w Italii od antyku jako język uczonych, filozofów, matematyków i sfer oświeconych. Dotarł także do Italii w Ewangelii wraz z apostołem Pawłem. W tym języku odprawiano w Italii nabożeństwa do III wieku. Niemal rówieśnik Grzegorza Wielkiego, pustelnik żyjący w pobliżu Neapolu, Benedykt z Nursji, popularny do dziś, założył na Monte Cassino w pobliżu Neapolu klasztor i nadał mu regułę przywiezioną ze wschodu. Stała się podstawą życia klasztornego na zachodzie przez pół tysiąca lat. W Neapolu od czasów antycznych mieszkało wielu Greków, dlatego nie jest przypadkiem, że stał się on ważnym ośrodkiem tłumaczenia teologicznych i filozoficznych tekstów greckich na łacinę oraz miejscem schronienia greckich mnichów i mniszek i zakładania przez nich monasterów. Szczególnie Sycylia jest nasycona wpływami greckimi. Te wyspy objechałam i tam się czuje duch wschodni. Ludność greckojęzyczna pojawiła się tu w starożytności i przetrwała epokę rzymską i wczesne średniowiecze. Autor daje m.in. obraz IX wieku, kiedy ze wschodu na skutek prześladowań ikonoklastów i arabskich ataków przybyło do Italii, uwaga, około 50 tysięcy mnichów, czyli dwa nasze bielskie podlaskie. Wtedy to głównie Sycylia i Kalabria, czyli południowa Italia, zapełniły się greckimi monasterami. W Kalabrii funkcjonowało ich około 100. O niektórych ich podwiżnikach przeczytamy w książce. Czas ucieczki mnichów ze wschodu sprzyjał i Rzymowi. Papieże chętnie pomagali przy zakładaniu w Rzymie greckich monasterów, które z czasem stały się centrami nauki i duchowości, promieniującymi na całą Europę. Dlaczego chętnie? Ponieważ Italię niszczyły brutalne najazdy barbarzyńców i nie miała ona sił, by odbudować niegdyś kwitnącą tu kulturę łacińską i stworzyć szkoły teologiczne na miarę Aleksandrii czy Aten. Papieże chętnie korzystali z wiedzy i erudycji uczonych greckich mnichów, znających chrześcijańską tradycję patrystyczną i kulturę antyczną. Autor podaje, że w Rzymie w IX wieku znaczący O wschodniej tradycji monasterów było 9, a wszystkich w ogóle ponad 40. Ale do X wieku spośród znaczących dotrwały już tylko 4. Przeczytamy je o pięknym rozwoju wschodniego monastycyzmu i kultury w XI i XII wiekach, kiedy Królestwo Sycylii, a wtedy obejmowało ono, przypomnijmy, całe południowe Włochy, pozostawało pod władzą Normanów i kiedy także masowo tłumaczono z greki na łacinę wszelkie dzieła greckie, od teologicznych po matematykę i algebrę, które zasilały zachodnioeuropejskie uniwersytety. W rozprzestrzenianiu się duchowości Zatosu i w ogóle chrześcijańskiego wschodu na zachodzie bardzo przeszkodziło wprowadzenie filiokwy do niceo-konstantynopolitańskiego credo. Ale w naszych czasach, zauważa autor, następuje powrót do wschodniego monastycyzmu na zachodzie. Jako jeden z przykładów podaje misję atoskiego mnicha ojca Efrema, który założył w stanie Arizona w Stanach Zjednoczonych kilka męskich i kilka żeńskich monasterów działających według reguł świętej góry Athos. W Polsce związek z Athosem widzi przede wszystkim wydawniczym wysiłku Braczyka, pozostającym od dziesięcioleci we współpracy z mnichem ojcem Gabrielem z Tierii Burazery. Połowę objętości książki, to rzadkość, zajmuje aneks. Ciekawy. A w nim autor skupia się na historii monastycyzmu na Świętej Górze. Pierwszych mnichach, założycielach monasterów, przywilejach cesarskich im nadawanych, wyznaczaniu granic atoskiej mniejszej republiki, formach monastycyzmu, w Bizancjum, kanonicznej regule i tak dalej. Athos jest ostoją prawosławnej duchowości i monastycyzmu. A na pewno takim jest od końca pierwszego tysiąclecia do dziś. Tę tezę książka naszego władyki wyraźnie potwierdza. Omawiałam książkę najnowszą władyki Warsonowiusza Dorożkiewicza, władyki Siemiatyckiego, Athoskie korzenie prawosławnej cywilizacji. Wydawnictwo Bratczyk, Hajnówka 2026, stron 256. Dziękuję bardzo za uwagę, do usłyszenia.
Pod tytułem Program Anny Radziukiewicz.